Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Szymon Iwanowski, społeczni opiekunowie drzew. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dzisiaj będziemy zapowiadać spotkanie wokół książki poświęconej Stefanowi Rogowiczowi. Także będziemy anonsować spacer. Już możemy zapowiedzieć publikację, która tutaj leży przede mną. Olbrzymia księga. To są wybrane fragmenty pracy Rogowicza.
Bardzo się cieszę, że książka ukaże się drukiem. To dzięki konkursowi wydawniczemu Urzędu Miasta Łodzi udało się w tym roku. Publikacja jest zbiorem tekstów pokonferencyjnych. Konferencja odbyła się w 2021 roku. To był społeczny rok Stefana Rogowicza, bo wtedy mieliśmy okrągłe rocznice urodzin i śmierci Rogowicza. Ale rzeczywiście druga część książki, z której jestem bardzo dumny i na której to części bardzo mi zależało, jest zbiorem blisko 30 tekstów samego Stefana Rogowicza, które delikatnie skorygowaliśmy, jeśli chodzi o interpunkcję przede wszystkim, i wydaliśmy. Te książki są, czy były, szalenie trudno dostępne dla przeciętnego czytelnika, bo trzeba było udać się do biblioteki i szperać w przedwojennych numerach czasopism ogrodniczych. Myśmy te prace wykonali i ponieważ przeczytaliśmy przy okazji Społecznego Roku Stefana Rogowicza wszystkie te artykuły, doszliśmy do wniosku z Małgorzatą Godlewską, z którą razem pracowaliśmy nad tą książką, że no nie możemy tych tekstów tak zostawić gdzieś tam w zakurzonych szufladach bibliotek i postanowiliśmy je ujawnić światu, bo uważamy, że są to teksty w większości znakomicie aktualne. To znaczy, to są teksty z lat 20. i 30. XX wieku, natomiast czytane od deski do deski dzisiaj w zasadzie dają się stosować również w Łodzi XXI wieku.
Czyli Rogowicz popełnił dużo rozmaitych tekstów i artykułów, tak? Nie było wcześniej takiej publikacji jak ta z jego tekstami.
Właśnie przy okazji prac przy obchodach Społecznego Roku Stefana Rogowicza dowiedzieliśmy się, że materiałów dotyczących życia i pracy Rogowicza jest niezmiernie mało. Nie ma w ogóle materiałów syntetycznych, a jak mówiłem, do artykułów jest bardzo trudno dotrzeć. Przez ostatnich 50 lat parę środowisk próbowało przywrócić pamięć o Stefanie Rogowiczu, który jest jedną z najbardziej zasłużonych postaci w historii Łodzi międzywojennej. No ale z różnych powodów nie udawało się tej pamięci skutecznie przywrócić. Mam nadzieję, że ta książka będzie wstępem do większego zainteresowania postacią Stefana Rogowicza, czy w ogóle przedwojennych ogrodników, którzy zbudowali Zieloną Łódź.
Przeglądam, przerzucam właściwie w tej chwili kartki tej książki i widzę właśnie taki artykuł Miasta Ogrody. To była przed wojną taka bardzo popularna koncepcja miast
ogrodów. Tak, Rogowicz i zarządcy...
Widać, że był na bieżąco.
Zieleni, tak. Dokładnie, tak. To chciałem powiedzieć. Oni byli na bieżąco, dokształcali się cały czas. Rogowicz przez całe swoje życie się dokształcał. Jeździł na konferencje, jeździł na sympozja w Polsce i za granicą. Starał się być na bieżąco i to, co się wydarzyło w Łodzi, jest pokłosiem jego aktualnej edukacji, bo i obrona Lasu Łagiewnickiego przed zabudową i budowa ogródków jordanowskich i placów zabaw dla dzieci w parkach, między innymi w Parku 3 Maja nieodległym, i budowa pierwszych ogródków działkowych przy Alei Unii, to były trendy aktualne. To była kwestia ostatnich 20 czy 30 lat w Europie Zachodniej, gdy stawiano na tworzenie takich właśnie miejsc w miastach, wychodząc z założenia, że miasta nie mogą być wyłącznie zbiorem cegieł, fabryk i betonowych ulic dla ludzi, którzy po 8, 12 czy 16 godzin w tych betonowych murach pracują. Wtedy już zaczęto rozumieć, że miasta należy budować nieco inaczej i stawiać właśnie na tereny zieleni publicznej.
Czyli można powiedzieć, że Rogowiczowi zawdzięczamy bardzo dużo i zawdzięczamy mu zieleń miejską na przestrzeni no tak naprawdę wielu lat, bo od 1929 roku tak do właściwie okresu końca wojny i jeszcze chwilę po, był odpowiedzialny za tę zieleń w Łodzi.
Tak, i to były kompetencje z prawdziwego zdarzenia, to znaczy, mówiąc kolokwialnie, każde drzewo musiało przejść przez biurko Rogowicza. Rogowicz w ogóle jest kontynuatorem w wcześniejszych zarządców Zieleni, takich jak Edward Templin czy Edward Ciszkiewicz. No i Łódź przed wojną, czy w okresie międzywojennym, miała to szczęście, że dysponowało pełnym, spójnym systemem zarządzania zielenią. Czyli Łódź dysponowała szkółkami, które gromadziły materiał szkółkarski w postaci drzew i krzewów, krzewów na rabaty. Ten materiał szkółkarski był o tyle ważny, że Łódź znajduje się w centralnej części Polski, więc klimat tu jest nieco ostrzejszy niż na przykład nad morzem. Więc te drzewa tutaj szkółkowano, mówiąc potocznie, hartowano do cięższych warunków. Wtedy jeszcze były ostre zimy. No i jeśli to drzewo przez kilkanaście lat w szkółce przetrwało, to znaczyło, że przetrwa również przy ulicach Łodzi. Więc ten system obejmował zarówno szkółki, jak i późniejszą pielęgnację drzew już posadzonych, projektowanie terenów zieleni, nadzorowanie, wykonanie.
Które parki zawdzięczają mu swoje istnienie, a które zostały zmodernizowane przez niego?
Zrealizowany został Park na Zdrowiu. Nie do końca, jeszcze do 1939 roku, no ale powiedzmy w 80% ten park został zrealizowany właśnie dzięki projektowi Rogowicza i pod jego nadzorem. Park ZUS przy ulicy Sanockiej był projektem Stefana Rogowicza i został w roku 1934, jeśli dobrze pamiętam, oddany do użytku. Sporo skwerów przy dworcach, zarówno Kaliskim, jak i Fabrycznym, to jest zasługa Stefana Rogowicza. No i sporo modernizacji parków. Tutaj mówimy o parku Sienkiewicza, Moniuszki, Staszica, 3 Maja. To są parki, nad których renowacją czuwał w latach 30.
To były bardzo takie duże założenia, natomiast wcześniej być może to były takie próby z kolei mniejsze, nie wiem, może trudność jest jednakowa w zaplanowaniu ogrodu przy willi czy przy fabryce, ale takie działania podejmował w Warszawie, tak, jeszcze zanim trafił do Łodzi.
No tak, z perspektywy XXI wieku może być to nawet dość głośny transfer. No, trzeba powiedzieć, że Rogowicz był z urodzenia warszawiakiem, z dobrej, całkiem zamożnej rodziny. Wykształcił się w bardzo dobrej szkole warszawskiej. Tam prowadził praktykę jako projektant ogrodów, planista. Do 1929 roku pracował również w Zarządzie Zieleni w Warszawie i stamtąd dopiero przyszedł do nas w wyniku konkursu, który ogłoszono w Łodzi i który Rogowicz wygrał. Więc gdy przychodził do nas w 1929 roku, Rogowicz miał już blisko 10-letnią praktykę w tworzeniu mniejszych i większych ogrodów, ogródków dydaktycznych. Wiedział, co robi. Dzięki kompetencjom, które mu w Łodzi dano, po prostu mógł działać na większą skalę, ale nie mniej mądrze.
Wiemy coś o zespole, bo przecież sam Rogowicz nie mógł pracować.
Da się wyczytać między innymi w bardzo ciekawym czasopiśmie, które przestudiowaliśmy, czyli Dziennik Zarządu Miejskiego w Łodzi. Rogowicz dysponował biurem, które zatrudniało około 20 osób. Byli tam zarówno dziennikarze, to nas zastanowiło, gdyśmy się tego dowiedzieli, ale jak widać również wtedy Zarząd Zieleni dbał o PR i o komunikację z mieszkańcami. Byli tam planiści i byli tam ogrodnicy do wykonywania prac, tylko ogrodnicy oczywiście wykwalifikowani. Natomiast rzecz ciekawa, w latach 30. trzeba pamiętać, że lata 30. to jest okres wielkiego kryzysu gospodarczego, który zapanował po słynnym Czarnym Czwartku na giełdzie nowojorskiej. Produkt krajowy brutto spadł z roku na rok, więc trudno dzisiejsze kryzysy porównywać z tamtym. Tamten był naprawdę gigantyczny, więc rząd uruchamiał programy pomocowe. Zatrudniano po prostu bezrobotnych do prac sezonowych i Rogowicz postanowił tę masę ludzi wykorzystać i w latach 30. ponad 1000 osób pracowało przy zazielenianiu ulic, skwerów i parków Łodzi.
Jak to wygląda dzisiaj, jeśli chodzi o te liczby?
No wypadamy blado.
Blado. Przy Rogowiczu i przy tamtych założeniach. To na pewno szkoda, bo ja myślę, że no jednak zieleń miejska nie może tak sobie sama rosnąć, prawda? Potrzebny jest tutaj planista.
Niestety każdy, kto interesuje się drzewami, kto interesuje się przyrodą miejską, zielenią urządzoną, doskonale zdaje sobie z tego sprawę, że publiczna zieleń w Łodzi cierpi, nie mając dobrej opieki. Spowodowane to jest brakami w budżecie, które przekładają się też na braki w obsadzie. No bardzo to przykre. Bardzo to przykre, bo wydaje się, że akurat dzisiaj w XXI wieku, gdy do wielu głów dociera, w jak krytycznej sytuacji, jeśli chodzi o przyrodę i klimat, jesteśmy, akurat pieniądze na dbanie o zieleń powinny się znaleźć. Tym bardziej, że ja to wielokrotnie podkreślam, Łódź jest młodym miastem. Ja wiem, że obchodzimy 600-lecie w tym roku, no ale umówmy się, prawdziwa historia Łodzi jako miasta intensywnie rozwijającego się, no ma zaledwie 200 lat i drzew mających wiele więcej niż 200 lat w Łodzi nie ma dużo. W zasadzie można by je na palcach jednej ręki policzyć w Parku Źródliska i Parku na Zdrowiu, więc dysponując drzewami przyulicznymi, które dochodzą obecnie do 100 lat, powinniśmy zdawać sobie sprawę, że no trzeba o nie dbać, bo to one, te stuletnie drzewa rosnące w centrum Łodzi, są prawdziwym skarbem i nośnikiem historii miasta. Powinniśmy o nie dbać, tymczasem jest jak jest.
Panie Szymonie, a dużo jest jeszcze takich drzew, które no, były sadzone przez Rogowicza, za czasów Rogowicza. My wiemy, jakie to są miejsca. Już tutaj nie mówię o parkach, tylko o ulicach, o skwerach właśnie.
Jak mówiłem, szczęśliwie Rogowicz zatrudniał dziennikarzy u siebie w biurze, więc oni skwapliwie kilka razy do roku takie relacje zdawali w Dzienniku Zarządu Miejskiego Miasta Łodzi. Dzięki czemu możemy się dowiedzieć, że na przykład szpalery drzew rosnące przy ulicy Dowborczyków, czy przy ulicy Targowej, albo szpalery drzew rosnące przy Alei Unii, czy szpalery drzew, niegdyś szpalery rosnące przy ulicy Żeromskiego, dzisiaj to już są ostańce, te klony srebrzyste stuletnie, które tam rosną, no to jest zasługa właśnie Stefana Rogowicza, to on je sadził. Zresztą z lektury artykułów Rogowicza można się też dowiedzieć, jakie gatunki drzew cenił.
Właśnie, to też ciekawe.
To były przede wszystkim lipa krymska. Każdy z dendrologów, który do Łodzi przyjeżdża albo przygląda się mapie drzew Łodzi, którą prowadzimy, otwiera oczy ze zdumienia, widząc, jak wielki udział wśród nasadzeń ulicznych w Łodzi to lipy krymskie właśnie. No, wyróżniamy się na tle wielu polskich miast tym, że ten udział jest naprawdę duży. Mamy już zinwentaryzowanych prawie 5000 lip krymskich przy ulicach Łodzi. Więc lipy krymskie. Po drugie były to robinie akacjowe, które dzisiaj cieszą się złą sławą jako gatunek inwazyjny. Klony srebrzyste, które wówczas przed wojną Rogowicz nazywał klonami amerykańskimi. Jesiony pensylwańskie, które również nazywano wtedy amerykańskimi. To wszystko są gatunki drzew, które Rogowicz z chęcią przy ulicach drzew sadził. Przede wszystkim dlatego, że wyczytywał w fachowych czasopismach przedwojennych, że są to gatunki drzew, które zdecydowanie lepiej niż inne, w tym gatunki rodzime, noszą ciężkie warunki życia w mieście. Więc idąc śródmiejską ulicą Łodzi, gdy państwo zobaczą, że idą wśród klonów srebrzystych, jesionów pensylwańskich czy lip krymskich, pomyślcie o tym, że to z pewnością są nasadzenia przedwojenne, które zawdzięczamy w dużym stopniu Rogowiczowi i jego poprzednikom Edwardowi Templinowi i Edwardowi Ciszkiewiczowi.
I chwała im za to, że byli. Będzie można też spacerować śladami Rogowicza. Kiedy?
Zapraszamy na spacer 7 października. Spacer powinien odbyć się po wielu miejscach Łodzi, no ale wiadomo, że nikt normalny nie zniesie spaceru 30-kilometrowego, więc ograniczymy się tym razem do dwóch miejsc, czyli do sztandarowej realizacji Rogowicza Parku na Zdrowiu wraz z bardzo ciekawym ogródkiem dendrologicznym, który w centrum tego parku się znajduje, oraz przejdziemy również do Parku Poniatowskiego, który jest, co prawda nie jest realizacją Rogowicza, ale tworzyli go nauczyciele Rogowicza, z którymi był w dużej zażyłości i pod dużym wpływem, w związku z czym Rogowicz bardzo dbał w latach 30., aby Park Poniatowskiego był taką zieloną wizytówką Łodzi. No i tak było, przyjeżdżały delegacje z Warszawy, z całej Polski i Europy, żeby ten park podziwiać.
Będziemy mogli zobaczyć też miejsce, w którym Rogowicz mieszkał.
Zakończymy spacer w willi przy ulicy Żeromskiego 117A, która od Żeromskiego o dobrych kilkaset metrów jest oddalona, ale rzeczywiście z dokumentów to bardzo jasno wynika, że w latach 29-39 Rogowicz w tej willi mieszkał. Potem, gdy przyszła okupacja, hitlerowcy Rogowicza z willi wyrzucili.
To był chyba taki trudny okres, bo Rogowicz wtedy zdjęty był ze swojej funkcji, tak? Pracował jako...
No to jest ciekawa historia,
szeregowy tak. pracownik.
No, mhm. Dokładnie tak. Przestał być naczelnikiem, natomiast nie przestał zajmować się zielenią miejską Łodzi. Zajmował się nią po prostu jako robotnik fizyczny, co niestety odbiło się bardzo na jego stanie zdrowia, który i tak był nie najlepszy przed wybuchem II wojny światowej i niedługo po zakończeniu działań wojennych, rok z haczykiem, Rogowicz niestety zmarł. Ta 6-letnia okupacja wyczerpała go do tego stopnia, że nie przeżył.
Miał zaledwie 56 lat.
No, młody facet. Tak.
No właśnie. Przeżyło jego rodzeństwo, które no, nawet o kilkadziesiąt lat, szkoda, że nikt nigdy nie pomyślał, żeby skorzystać z ich wiedzy i chociażby porozmawiać o Rogowiczu, bo takie przekazy też się nie zachowały.
Niewiele jest informacji o Rogowiczu, o życiu osobistym Rogowicza. Do wielu tych informacji musieliśmy docierać. Między innymi szukaliśmy dość długo grobu żony Stefana Rogowicza, która go o 40 lat przeżyła. Okazało się, że ten grób jest na cmentarzu na Zarzewie. Ja sobie w głowie ułożyłem, czytając te wszystkie i zbierając te wszystkie informacje o Rogowiczu, ułożyłem sobie taki obraz, że Rogowicz był po prostu urzędnikiem idealnym. To znaczy, to co chciał, aby przetrwało dla potomności, to były jego realizacje ogrodnicze i efekty jego pracy. Natomiast nie zaprzątał sobie głowy tym, aby przetrwała wiedza o jego życiu. Część tej wiedzy dotyczącej dzieciństwa Rogowicza jesteśmy w stanie wydobyć z książki jego brata, zdecydowanie słynniejszego, bo tłumacza wielu znanych dzieł literatury światowej, Wacława Rogowicza. On wydał książeczkę, w której jedno z opowiadań wspomnieniowych dotyczy jeszcze XIX wieku i początku XX, gdy to Rogowiczowie mieszkali w kamienicy przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie, która to kamienica wyglądała też całkiem inaczej. Nie jestem jakimś wielkim biografistą, może inaczej, nie jestem przekonany o tym, że dzieciństwo w jakikolwiek sposób precyzyjny funduje nasze życie dorosłe, no ale w tym przypadku można się zastanowić, czy rzeczywiście tak nie jest, ponieważ Rogowicz miał niezwykłego ojca, który wśród warszawiaków pod koniec XIX wieku uchodził za dziwaka, mianowicie kupił on działkę przy ulicy Nowogrodzkiej, zamówił projekt dużej czynszowej kamienicy, ale z tego projektu zrealizował tylko połowę, to znaczy wybudował tylko połowę frontu i jedną z dwóch zaprojektowanych oficyn, dlatego że postanowił, że połowę działki przeznaczy na ogród. I w tym ogrodzie Rogowicz przez pierwsze lata życia, przez pierwszych 10 lat życia się wychowywał. Być może to miało jakiś wpływ na to, jak potoczyły się jego dalsze losy. No, rzecz ciekawa, że Wacław Rogowicz, który z ogrodnictwem i z biologią niewiele miał przez całe swoje życie wspólnego, w tej książce, w tym opowiadanku przytacza nazwy wszystkich krzewów i drzew, które tam rosły, co każe przypuszczać, że jednak poza miłością do zieleni też trochę wiedzy ojciec im przekazał.
Czyli ta edukacja musiała
od
być
najmłodszych
tak
lat.
Od najmłodszych lat. Kiedyś wspominał mi pan o tym, że Rogowicz był gościem Polskiego Radia i były takie pogadanki z Rogowiczem, więc myślę sobie, że miał też pewnie taką misję do spełnienia, żeby jednak opowiadać o tej zieleni, propagować
pewne
zachowania.
No to była niezwykła postać. Na podstawie dokumentów można zbudować obraz dość niezwykłej postaci, jaką był Stefan Rogowicz, bo oprócz tego, że był znakomitym zawodowcem i pasjonatą, no to miał jeszcze w sobie żyłkę społecznikowską i bardzo chętnie udzielał się na różnych spotkaniach branżowych i z mieszkańcami, dzielił się tą wiedzą nieodpłatnie. Na dzisiejsze można mówić, że często angażował się wolontaryjnie.
Wracając jeszcze na chwilkę do książki, jeśli ktoś bardzo chciałby ją posiadać, to gdzie można ją znaleźć?
Jak mówiłem, książka jest wydana ze środków publicznych dzięki Urzędowi Miasta Łodzi, więc tej książki nie będziemy sprzedawać. Mhm. Od początku nam zależało na tym, aby ona była dostępna nieodpłatnie. Każdy z Państwa No, chyba że pojawią się Państwo w olbrzymiej liczbie, ale ci, którzy pojawią się na spotkaniu premierowym 14 października w sali lustrzanej Muzeum Miasta Łodzi, będą mieli okazję tę książkę dostać po prostu.
O, to pięknie.
Sporo egzemplarzy również przekażemy, na tym też mi zależało, przekażemy do Biblioteki Miejskiej w Łodzi, do Biblioteki Uniwersyteckiej i do Biblioteki Wojewódzkiej imienia Piłsudskiego, więc ci z Państwa, którzy uważają, że nie trzeba tej książki mieć na półce, ale chce się ją przeczytać, będą mogli do biblioteki się udać i ją wypożyczyć.
Czy rok Rogowicza, który obchodziliśmy w 2021 roku, rzeczywiście pomógł, chociaż w niewielkim stopniu, przypomnieć tę postać?
To jest kłopotliwe pytanie, no bo oczywiście należałoby zrobić jakieś badania socjologiczne i zapytać łodzian i łodzianek, czy kojarzą tę postać. No ja mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję przede wszystkim, że dystrybucja tej książki spowoduje, że ci, którzy ciepło myślą o historii naszego miasta i ci, którzy ciepło myślą o historii zarządzania zielenią i o łódzkiej przyrodzie miejskiej, będą mieli do dyspozycji materiał, który po pierwsze mogą przestudiować, a po drugie może on być jakimś punktem wyjścia do dalszych badań. Największym zaskoczeniem dla mnie w 2021 roku było to, jak niewiele upublicznionych jest informacji związanych z zarządzaniem zielenią w Łodzi i w ogóle historią Łodzi. Jak wiele z odpowiedzi na oczywiste pytania trzeba tych odpowiedzi poszukiwać w archiwach, w bibliotekach. Ta wiedza nie jest dostępna na wyciągnięcie ręki w internecie. To było dla mnie olbrzymie zaskoczenie. Mam nadzieję, że wydanie tej książki i jej lektura w paru fajnych głowach spowoduje, że otworzą się kolejne przegródki, kolejne pytania i pociągnie to ze sobą parę innych opowieści o innych losach zarządzania zielenią w Łodzi. Zarówno przed Rogowiczem, bo tam jest co badać, jak i po Rogowiczu, bo szczęśliwie Łódź po wojnie, to było pokłosie zbudowania bardzo ciekawej grupy osób związanych z zarządzaniem zielenią przez Rogowicza między innymi. Po wojnie Łódź również miała szczęście. Są rody ogrodnicze Wiznerów czy Wyborów w Łodzi, dalej są, które podtrzymywały te tradycje opieki nad zielenią publiczną w Łodzi. I myślę, że tym rodom również należy się pamięć i należą się solidne badania, ciekawe książki na ich temat.
Powstała jakaś kontynuacja, czy też jakaś szkoła Rogowicza, tak?
Tak, w Łodzi na pewno do lat 80. ci ludzie pracowali przy zieleni. Oczywiście kryzys lat 80. spowodował, że zieleń popadła w zapaść, z której się jeszcze do tej pory w Łodzi nie podniosła. Natomiast to, o czym rozmawiam ostatnio dość często z Markiem Kubackim, który jest w pewnym sensie spiritus movens społecznego roku Stefana Rogowicza, to, że ci ludzie jeszcze żyją. Wiele z osób, czy potomków osób, które budowały powojenną, zieloną Łódź, jeszcze żyje i trzeba te opowieści zachować. Czynimy pierwsze starania, żeby rzeczywiście to się ziściło. Mam nadzieję, że zdążymy.
Ja też mam taką nadzieję. Panie Szymonie, bardzo dziękuję w takim razie. Szymon Iwanowski, społecznie opiekunowie drzew, odpowiedzialny również, można powiedzieć tak, za współodpowiedzialny, tak, za książkę Stefan Rogowicz i zieleń miejska Łodzi, był dzisiaj naszym gościem.
Serdecznie zapraszam na spotkanie. Do usłyszenia.